te czasy, to wiecie, o szczepionki, o przeróżne inne rzeczy, jest tego absolutnie za dużo. To znaczy, myślę, że Pan Jezus jest zasmucony tym, co się dzieje w ciele Chrystusowym z powodu tych mało istotnych rzeczy. I dlatego, słuchajcie, w związku z tym, że na co dzień rozmawiam o innych rzeczach, jeszcze dzisiaj tutaj przywalimy, że tak powiem, temat, który jeszcze raz podkreślam, warto znać, ale nie należy się zbytnio obciążać nim głowy i serca. Słuchajcie, chcę was zapytać, czy czynicie uczniów? Jak długo uważacie, że jesteście nowonarodzeni? Nie oczekuję teraz odpowiedzi. Niech sobie każdy policzy, niektórzy dawno nie liczyli. Ilu masz uczniów? Nie jesteś absolutnie zwolniony z obowiązku czynienia uczniami. Ilu osobom świadczyłeś? Niekoniecznie to muszą być te osoby, które przyszły po Twoim świadectwie do Pana, których Pan zrodził. Ale osoby, które objąłeś opieką, objęłaś opieką. Uczyniłeś jakąś uczennicę, jakiegoś ucznia? Uczyniłeś w swoim życiu? A wiesz, kiedy wiesz, że uczyniłeś ucznia albo uczennicę? Kiedy oni czynią kolejnych uczniów i kolejne uczennice. Wtedy ich uczyniłeś. Jeżeli się ciągle z kimś spotykasz i kogoś tam, nie wiem, utrzymujesz w dobrym nastroju albo nawet uczysz słowa, to dopóki ten ktoś nie zacznie czynić uczniów, to nie uczyniłeś ucznia. Dlatego, że uczniowie czynią uczniów. Dlatego jako równowaga do tego tematu dzisiaj. Czynisz uczniów? Ile uczennic, kobiety, mężczyźni. Mężczyźni, nie nastawiajcie się na czynienie uczennic, proszę was. Widzę, mężczyźni się zgadzają, to dobrze. Ilu masz uczniów? Ile masz uczennic? A ten jest uczniem, a ten jest uczennicą wtedy, kiedy oni zaczynają czynić uczniów i uczennicę. Jeżeli przyszliście na ten temat, a to, co ja teraz mówię, faktycznie dotknie waszego serca, to znaczy zrobicie taki rachunek sumienia, czy czynicie uczniów, to niech to będzie to, co wyniesiecie z tego spotkania. I drugie pytanie. Jaki masz dar duchowy? Ale ja nie mówię o mówieniu językami, nie mówię o darach osobistych, ja mówię o darach, które bezpośrednio służą Kościołowi. Jaki masz dar duchowy? Zidentyfikowałeś go? Bóg ci go objawił? Używasz go? Pomnażasz go? Czy wiesz, że będziesz z tego zdawał sprawę przed Jezusem? W tych przypowieściach, gdzie Jezus rozlicza tych, którym dał miny albo talenty, tymi, którzy nie pomnażają swoich darów, jedni mówią, że to są ludzie nowonarodzeni, jedni mówią, że to są ludzie nienarodzeni. Nie będziemy teraz analizować tych przypowieści. Każdy z was je zna. Jedno jest pewne, że Pan Jezus do tych, którzy nie pomnażają daru, talentu, też niektórzy mówią, że to chodzi tylko o sprawy finansowe, niektórzy mówią, że to jest właśnie o możliwości duchowe, które są. W każdym razie, co tam jest istotne? Pan mówi, sługo zły i leniwy. Dzisiaj miałem okazję rozmawiać z jednym bratem i przypomnieliśmy sobie jedną rzecz, że jak w naszych społecznościach, w zborach jest jakiś pijak, to go w końcu wyrzucą. Ale jak jest ktoś leniwy, to może dalej chodzić.
To prawda.
Zidentyfikowałeś swój dar duchowy? Używasz go? On się pomnaża? Powtórzę. Uczyniłeś ucznia, a wiesz o tym, kiedy on czyni kolejnych uczniów. Zidentyfikowałeś dary duchowe. Używasz ich dla budowania ciała Chrystusowego. Modlitwą mojego serca jest, żeby te pytania, z którymi was w tej chwili zostawiam, żeby były wielką równowagą dla tego wykładu. Dlatego, że to powinniśmy wiedzieć, a to, o czym mówiłem teraz, ma być treścią naszego życia. Żebyśmy nie pomylili tych rzeczy. Tego się nie mamy bać. Nie mamy się w tym szkolić. Mamy tylko o tym wiedzieć, o tym, co dzisiaj będzie ale to, o co was pytałem, to jest absolutna treść naszego życia jako uczniowie Jezusa, jeżeli nim jesteśmy. To zaraz muszę teraz, jak zwykle, mi jest zawsze przykro, jak to muszę robić, bo wszyscy to już znają, ale nie wszystkie rzeczy są takie, które tutaj chciałbym już pominąć. Chcę was zaprosić bardzo serdecznie na za dwa tygodnie, to wypada 24. To jest kolejny z tych wykładów tej naszej grupy, która się zajmuje Muzeum Biblii. I obecny tutaj Tomek Kujawski przedstawi następujący temat. I słuchajcie, ten temat podejrzewam, że będzie przedstawiony w sposób nietypowy, że będziemy mieli tutaj trochę zabawy, trochę interakcji, ale też zostaniemy skonfrontowani prawdopodobnie z pytaniami dotyczącymi właśnie tego, co czujemy w sercu po wysłuchaniu tego tematu. Jakie mamy, jak nas inspiruje, jakie bierzemy do naszego życia bodźce, zachęty z tego, co Tomek tutaj przedstawi. A chodzi o najstarsze polskie tłumaczenie Biblii. Mało znane, o niesamowitej historii. Zresztą ostatnie fakty, które są z tym związane, są tajemnicą i w ogóle prawie że kryminalne, to tak to trochę PR dla tego tematu. Także serdecznie was zapraszam za dwa tygodnie. Znowu zupełnie inne spotkanie. Tak my tutaj mamy, że te tematy są bardzo różne i atmosfery kolejnych spotkań są inne. Ale do tego was bardzo serdecznie zachęcam. No i tutaj właśnie te stałe rzeczy. Serdecznie zachęcam do zapisania się tam na kartkę imię, żeby po prostu było co napisać do tej bazy, obojętnie jakie imię. Nie chcę, żeby tam było puste pole i telefon, na który ewentualnie mamy powiadamiać o kolejnych spotkaniach i o nowych filmach na kanale YouTube'owym. Właśnie teraz reklamujemy, że jest ten kanał YouTube'owy, na którym jest tam w tej chwili ze 130 filmów. Nie wiem, z ilu skorzystaliście, w każdym razie jest dużo świadectw, jest dużo tematów, zachęcam, żeby czasem tam zaglądać. Mamy nadzieję, że się będą pojawiały nowe. I również można sobie załadować darmową aplikację albo na urządzenia firmy Apple, albo na Androida i codziennie otrzymywać wersety, jeżeli ktoś by chciał. To tyle ogłoszeń, a teraz nasz stały punkt programu, ale nie chodzi o to, że tutaj mamy jakąś liturgię, ale to jest esencja naszych spotkań. Także zachęcam w tej chwili tutaj do tego mikrofonu. Jeżeli ktoś się chce krótko, ale wy jesteście tym bardzo zdyscyplinowani, za co dziękuję i znowu się polecam temu. Jeżeli ktoś chce, może się podzielić czymś, co ostatnio przeżył, czym chce nas zachęcić, przestrzec. To nie muszą być zupełnie świeże rzeczy. Wiecie, że niektórzy tutaj przychodzą z czymś, co przetrawili wreszcie po roku i w końcu się tym dzielą. Czasami to ma związek nawet z tą grupą, która się tutaj spotyka. Także ten mikrofon jest wasz. Zachęcam. Sami sobie regulujcie.
Ja tylko króciutko chciałem Bogu podziękować, bo prawie umarłem na to świństwo. I Bóg mnie naprawdę w cudowny sposób uratował. Po 3 dniach, kiedy się już dusiłem, przyszedł taki lekarz przypadkowo, który jest moim rodzinnym lekarzem, tak to Bóg ułożył. Zdziwił się, że tu jestem. Ja jestem astmatykiem, jestem przeczołgał. I mówi po 3 dniu, mówi, no jest dużo lepiej. Masz już gdzieś 50% szans. Tak mnie pocieszył. Ale Bóg mnie uratował i chciałem dać takie świadectwo, że a propos tego, co dzisiaj powiedział na początku Olek, tam była taka kobieta z Gliwic, dlatego to mówię dzisiaj. I ona tak się poskładało, tam były takie dziwne rzeczy, że byliśmy na jednej sali przez dwie starsza pani, ja, człowiek w worku, no i ta młoda kobieta, która dostała strasznej paniki. Wcale nie była w tym stanie, ale dostała wielkiej paniki. I tak Bóg pokierował sprawami, że świadomie przyjęła Jezusa. Chwała Panu za to oczywiście. Jest Gliwic, jakbyście chcieli. Ja jestem z Katowic. Ona ma 2 malutkich dzieci, jest w trakcie 2 rozwodu, ale świadomie przyjęła Jezusa, pisze do mnie. Żona moja ją wspiera, ale my jesteśmy z Katowic. Ja już jednemu bratu z tego zgromadzenia mówiłem o tym. Ktoś by chciał z nią nawiązać kontakt z dzielnicy tam gdzie czołgi się budowało.
Amen.
Dokładnie gdzieś tam. Więc jakby ktoś chciał z nią.
Ala się zgłasza.
To przyjdźcie. No właśnie, lepiej, żeby kobieta to była, bo to jest młoda kobieta. Bardzo dziękuję. Chwała Panu Jezusowi.
Przewidywać to, co nastąpi i co ta sytuacja, to zdarzenie ma nas nauczyć. Ale po prostu czasem jest tak właśnie, że nie potrafimy jakby rozpoznać czasu nawiedzenia, czy czasu, który przeżywamy, który coś zwiastuje na przykład. Trudno jest czasem to rozpoznać. I takimi przyczynami, które pozwalają nam to rozpoznać, to są właśnie doświadczenia, które przechodzimy. No i właśnie stworzyliśmy, w ramach takiej grupy osób wiernych Bogu spotykaliśmy się, no i w ramach tych osób, no zresztą wiadomo, w naszym gronie zawsze ktoś się znajdzie, kto zostaje zakażony COVID-em. I były osoby, które właśnie przechodziły te doświadczenia i ja się tak zastanawiałam właśnie w tym momencie, nie? Po co to i dlaczego? Jaki Bóg ma cel, że to wszystko musimy doświadczać albo być świadkami tego, przeżywać to wszystko? No, wydawałoby się nam wszystkim, że jako wierzące osoby to powinno to być wszystko poza nami, ale jednak tak nie jest, nie? No, choroba nie wybiera, nie? Bierze wszystko, co jakby się przytrafi, tak? No, ale pytanie mam, znaczy nie pytanie, tylko zastanawiam się, jak to się ma do tego, co chce Bóg przez to mi pokazać, nie? I nie wiem, szukając odpowiedzi, a trudno ją znaleźć, doszłem do przekonania, że w zasadzie tu chodzi o to, przynajmniej jeśli o mnie chodzi, Bóg chciał mi pokazać, że tak naprawdę nie mam czasu. To była główna myśl, nie mam czasu, bo do tej pory nam się wydaje, że mamy czas, a że to nie dziś, że to nie teraz, może jutro i tak dalej, odwlekamy w czasie pewne rzeczy, ważne rzeczy, chociażby to, żeby się zbliżyć do Boga, coraz więcej tego Boga jakby wchłaniać, żeby umieć potem w momencie, kiedy przyjdzie na nas kolej, doświadczać złe rzeczy, nie, żebyśmy po prostu byli spokojni o jakby naszą pozycję przed Bogiem. No i właśnie może na przykładzie innych, którzy no, przeżywali te trudne chwile, no zobaczyłem, że w zasadzie to szkoda mi czasu, żeby ten czas marnować. Ten czas muszę wykorzystać, tym bardziej, że teraz tyle znaków mamy i one są bardzo czytelne. One pokazują, że powinniśmy robić wszystko, co tylko możliwe w naszej mocy, aby no, na nas samych nie sprawdziła się jakby ta historia, którą Pan Jezus powiedział, nie? Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie w czasie przejścia Syna Człowieczego, bo jak w dniach owych, tuż przed potopem, jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zniósł wszystkich. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Dlatego, ponieważ ja nie wiem, kiedy to będzie, nikt z nas tego nie wie, nawet Pan Jezus powiedział, a o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, ani Syn, tylko Bóg. Więc ponieważ ja tego nie wiem, to wiem, że nie mam czasu. I z tym chciałem się podzielić, żebyśmy po prostu tego czasu nie marnowali.
Chciałem złożyć życzenia noworoczne, bo chyba pierwszy raz się widzimy, a ja chciałem dodatkowo powiedzieć, że w ogóle mam szczęście, że mogę z Państwem się spotkać i takie krótkie świadectwo chciałem dać, ale zanim świadectwo, to serdeczne pozdrowienia z Izraela, Shalom, Jakub, którego Państwo też poznali, zorganizował pierwsze historii kontaktów polsko-izraelskich, spotkanie polskiego ambasadora w prywatnej uczelni, najlepszej uczelni w Tel Awiwie i przez ten czas dochodziło do takich bardzo ciekawych sytuacji, włącznie z możliwością wygłoszenia świadectwa. Także bardzo dziękuję Państwu za wszystkie modlitwy, bo tutaj, kiedy byliśmy z Jakubem i on składał świadectwo, okazuje się, że Bóg to wykorzystuje. I krótkie jeszcze taka informacja, że Bóg powołał nasze domy mesjańskie do modlitwy, mesjański do modlitwy, czyli gdyby były jakieś modlitwy, intencje, to chętnie je przyjmę i będziemy się modlić. A propos darów duchowych, otrzymaliśmy taki dar modlitwy stawienniczej, więc w momencie, kiedy ktoś takiej modlitwy potrzebuje, to po prostu można podejść i złożyć taką intencję. A ja chciałem krótkie świadectwo złożyć cudownego ocalenia. Otóż miałem krótki zabieg dentystyczny i tak się złożyło, że krew zaczęła mi ściekać prawie 6 godzin i napełniała usta i wypływała do toalety. I ostatni raz, jak pamiętam, to pamiętam taką krótką migawkę, której zakręciło mi się w głowie i uciął mi się film. I obudziłem się w rękach mojej żony na ziemi, prawie nieprzytomny, z bardzo takim dziwnym stanem. I okazało się, że to był moment, w którym podczas upadku uderzyłem się w głowę, ale to jest właśnie Boże prowadzenie, bo to też jest taki powierz swój los Jahwe. Uderzyłem centralnie w dęko takiego kubła na śmieci, który się podnosi. I centralnie uderzyłem tak, że ten kubek, to dęko zamortyzowało uderzenie na tyle, że przeżyłem. I chciałem złożyć takie właśnie świadectwo, o którym taka krótka chwila może wpłynąć na resztę całego życia. Że tutaj brat wspomniał, bo jeżeli mamy czasu, ja sobie zdaję sprawę, że tak naprawdę to jest cudowny czas dla nas nawrócony do tego, aby cały czas ogłaszać tą opatrzność, która jest na nami. I że nawet w takiej sytuacji Duch Święty to ciało tak ułożył, że gdyby to było parę centymetrów dosłownie w lewo albo w prawo, moglibyśmy się nawet nie spotkać i już by nie było w ogóle czasu na realizację Bożych celów. Także w zasadzie chciałem podziękować Bogu i złożyć świadectwo, że jeśli składamy los w ręce Jahwe, to nawet w takich sytuacjach podtrzymuje nas i kieruje w odpowiedni moment, w odpowiednim kierunku, przepraszam. Natomiast wnioski, jakie z tego zdarzenia wyciągnąłem, to, że jesteśmy bardzo krusi. I postanowiłem, że wszystko to, co było we mnie mocne, żeby jeszcze dodatkowo złamać i wrzucić w ogień miłosierdzia, żeby nie próbować się napinać albo w ogóle cokolwiek robić własnymi siłami. I ta dziewczynne świadectwo, to jest takie świadectwo na nowy rok, żeby Duch Święty nas prowadził, a wtedy wystarczy dziękczynić za ten czas.
Grudnia zostałem ponownie dziadkiem. Teraz mogę się już uśmiechać, ale przed porodem modliliśmy się, żeby Bóg się nie spóźnił. I tak w rzeczywistości się nie spóźnił, ale życie dziecka było o tyle było zagrożone, że cały oddział był na nogi postawiony. Nikodym urodził się zdrowy, cały, córka też jest zdrowa i cała. Oddajemy Bogu za to chwałę i dziękujemy Mu za ten moment. W czwartek mieliśmy spotkanie kościołów domowych i na uwielbieniu miałem taki obraz. Myślę, że ten obraz może nam dzisiaj też w jakiś sposób posłużyć. To, co Olek będzie mówił, nie wiem, co będzie mówił, ale myślę, że możemy się odnieść też może w jakiś sposób do tego. Więc miałem obraz ciemnego nieba, ciemnych chmur nad ziemią i widziałem po lewej i po prawej stronie mnóstwo niewolników. To nie byli tacy niewolnicy jak kiedyś, jak w filmach się ogląda, ale to byli ludzie zniewoleni pracoholizmem, ludzie zniewoleni różnymi uzależnieniami, ludzie uzależnieni od siebie, po prostu całkowicie poddani w niewolę i ci ludzie funkcjonowali na takiej zasadzie jakby jednolit po dwóch stronach. Natomiast to, co się wydarzyło, zapytałem Boga, co z tymi wszystkimi ludźmi, dlaczego oni są tymi niewolnikami. Bóg mi odpowiedział bardzo prosto, do każdego jednego z nich. Mówiłem, ale nie słuchają. I Boże miłosierdzie się tym nie kończy, bo zobaczyłem pomiędzy tymi dwoma obozami niewolników na długiej długości drogę, po której poruszają się ludzie radośni, z weselem, idą i się radują i cieszą, nie widząc, co jest za tymi chmurami, bo te chmury, które były, jakby rozdwoiło się to i zakryło, a u góry pojawiło się słoneczne niebo. Także to słoneczne niebo przyświecało tym ludziom radosnym. Myślałem, że to koniec, ale tak nie było, bo zobaczyłem, że Bóg zaczyna posyłać tych ludzi w ciemności, do tych niewolników. I to, co Jezus mówił, że my mamy być światłem i my mamy być solą dla tej ziemi, to pokazało mi, że jak ci ludzie zaczęli wchodzić w te ciemności, to oni tam świecili. I ci ludzie, ci niewolnicy, co niektórzy, zauważyli tych świetlistych ludzi i mogli zostać też jeszcze uwolnieni. Myślę, że jest nam dany czas, w którym jest taka jakby końcówka. My nie wiemy, było to powiedziane, my nie wiemy, kiedy Jezus powróci, co do dnia. Ale Jezus też powiedział, że umiemy rozeznawać znaki czasów, że umiemy rozpoznawać pogodę, a znaków czasów nie. I myślę, że powinniśmy być tym światłem i tym solą dla tej ziemi. Jeżeli nie będziemy, to wielu ludzi po prostu zginie. W dzisiejszym świecie widzimy podziały, Oleg o tym wspominał. Te podziały, te mury tworzą się coraz bardziej. I najbardziej bolesne jest to, że dzieje się to wśród ludzi wierzących. Niejednokrotnie już udało mi się w jakiś sposób wpłynąć na dyskusję facebookowców, bo sam na tym portalu staram się coś napisać i żeby ludzie zobaczyli to światło, był solą dla tej ziemi. Ale kiedy naprawdę wierzący, czytający Biblię, mający jakieś tam w Kościele pozycje już nawet, dają jakby takie posty, które prowokują do tego, żeby skłócać innych. My nie możemy tak robić. Nam tak nie wolno. My mamy nieść pokój. Jezus powiedział, błogosławieni ci, którzy w pokój wprowadzają. Jeżeli my będziemy skłócać ludzi jeszcze w różnych portalach i w ogóle w jakichś tam spotkaniach, to nie tędy droga. My mamy ludzi pojednać. Ludzie mają sami się pojednać, ale mamy być tą iskrą do pojednania. I sam osobiście doświadczam ostatnio, że to jest bardzo prosta droga i łatwa do kłócenia się. Do powiedzenia, że ja mam rację, że powiedzmy szczepionka jest taka, albo niezaszczepienie jest takie. My nie mamy stawiać tutaj murów i ścian, my mamy je burzyć. My mamy ludziom pokazywać, że i zaszczepieni, i niezaszczepieni, jedni i drudzy mają ryzyko śmierci, mają twojego kalectwa i tak dalej. Co mamy robić, kiedy człowiek zachoruje na COVID-a, jakby tutaj dzisiaj Maciek mówił, tak? Modlić się, ogłaszać uzdrowienie w imię Jezusa. Oprzeć się na psalmie 91, gdzie Bóg wyraźnie obiecuje nam ochronę. A co mamy zrobić, jeżeli ktoś idzie się zaszczepić? Powiem wam, co ja robię. Ja się modlę o tych ludzi i ogłaszam ochronę świętej krwi Jezusa, żeby żadne skutki uboczne tego preparatu nie wyrządziły skrzywdy. Ostatnio jechałem z klientem w samochodzie i zaczął mi opowiadać, że 4 miesiące temu bardzo, bardzo mocno zaczął chorować. I jakoś tak zapytałem go, zaszczepiłeś się? Mówi, tak, zaszczepiłem się, od tego momentu mam taką jazdę jak nigdy. Nie myślę, że teraz krytykuję szczepionki, tylko mówię fakty na podstawie tego, co będę mówił. I chcę wam pokazać, co powinien zrobić uczeń Jezusa, o którym było dzisiaj wspomniane. Zaczął mi opowiadać o tych wszystkich objawach, że lekarze nie potrafią sobie poradzić, że mam bóle i w jednym miejscu, i w drugim, to się przesuwa. No niesamowite historie. Zacząłem mu opowiadać o Jezusie i zaproponowałem mu modlitwę. On się zgodził, położyłem ręce i nakazałem w imieniu Jezusa, aby wszelkie skutki uboczne szczepionki, choroby odeszły od niego. Nie wiem, on teraz wyjechał, wróci, pewnie będzie zdrowy, tak myślę, tak wierzę, takie mam przekonanie. I Psalm 91, czyli odwrócenie COVID-19, tak? Psalm 91 mówi: dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś swoją postoją, nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Jeszcze mogę przeczytać jeden werset, jak Bóg mówi: ja jestem Pan, który Cię uzdrawia. Wierzę, że Pan uzdrowił Maćka, uzdrowi każdego z nas, jeżeli znajdziemy się w podobnej sytuacji. Ale przede wszystkim polegać należy na tym psalmie, że nie dosięgnie nas ta zaraza. I mamy być światłością i światłem, i solą dla ziemi. Ole, kiedyś miałem kapitalny wykład o soli. Polecam, żeby sobie to posłuchać, jak Ole wtedy mówił o soli, jak być solą dla tego świata, co to znaczy być solą. I myślę, że na tym zakończę, życząc tego, żebyśmy w tym nowym roku nie życzyli sobie lepszego roku, ale tego, żebyśmy my byli lepsi, bliżej Chrystusa i razem z Nim dobry bój bojowali. Dziękuję. Amen.
Kolega, bardzo przepraszam, ale ja w uzupełnieniu, absolutnie nie w komentowaniu świadectwa mojego ukochanego brata Achima, któremu już nieraz składałem świadectwo, że u niego w altance przeżyłem kolejne nawrócenie. Ale ja, Achim, po tym cudownym uratowaniu przez Jezusa, kiedyś, jak Olek pozwoli, powiem o tym świadectwo, gdybym dzisiaj tego dziadostwa nie nosił na twarzy, ja nie wiem, czy to pomaga. Ja nie mam żadnej pewności, że to pomaga. Ale Rzymian 13 mnie czegoś uczy. Czy każda władza i tak dalej. I gdybym ja tego dziadostwa na twarzy nie nosił, to czułbym się jak szyderca, który mówi: tak, uratowałeś mnie, Boże, no to ja teraz znowu będę ryzykował. Tak ja to odbieram.
Powstańmy do modlitwy i zachęcam jedna, dwie osoby, jak czujecie, żeby zawołać o spotkanie.
Czerwony na twarzy, skończył prelekcję, a wszyscy z ulgą dalej degustowali kolejne. O,
Ale przyjechał po to, żeby ją zapomnieć. Stałeś SMS-a od Darka, żeby stawał jest w
Nie.
To może tylko ja to
tam mógłbym
przesłać dalej. Tylko ja zastanawiam się, dlaczego tak do mnie. I co z tym zrobić? Bo skoro wystawa jest tak blisko, to może trzeba się go spytać i może trzeba coś zrobić. Jest standardowy zapytanie. Ważna jest data. U nas? U nas to jutro?
Ja jestem.
Cześć. Do gościa to jest?
Chyba? Nie radzi, ja mam ale... To jednak jest kwestia naszego wzroku, to ta Biblia Darka udowodniła.
Jarek, poczekaj jeszcze chwileczkę, bo tu jest...
A rozmawiałeś z Darkiem o tym, czy można kupować od niego te biblię?
Marksizm obnażony. I chciałem wam na samym początku zadeklarować, że marksizm to jest totalne narzędzie szatana do odwracania Bożego porządku stworzenia u kresu tej ery świata.
Od razu, tak z grubej rury. Już można iść.
Właśnie, Wojtek powiedział, że z grubej rury już można iść, ale wiecie, jak Hitchcocka, że na początku jest trzęsienie ziemi, a potem napięcie stopniowo rośnie. Ale chcę was teraz prosić o wielką uwagę, nie dlatego, że ja coś tutaj mówię, ale ja przez na kilku następnych slajdach postarałem się streścić historię świata niemalże do tej pory. Także tam każde stwierdzenie, każdy fragment ma znaczenie, przynajmniej tak się starałem. Mam nadzieję, że się zgodzicie z tą historią i z tym, co za chwilę będę odczytywał z tych slajdów. I głównym celem tego, co za chwilę powiem i kilka slajdów, które przedstawię, jest przypomnienie nam tutaj na tej sali Bożego porządku stworzenia. Czas stworzenia. Bóg stworzył cały świat materialny, ale również istoty duchowe, aniołów oraz człowieka, który jest koroną Bożego stworzenia. Człowiek został stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo, został umieszczony na ziemi jako jej władca. Miał ziemią władać w imieniu i w relacji z Bogiem. Człowiek miał ziemię zaludnić i uczynić ją sobie poddaną. Człowiek został stworzony jako mężczyzna i jako kobieta, przeznaczony do zawarcia nierozerwalnego małżeństwa, poza którym nie ma właściwych relacji seksualnych. Bóg stworzył najpierw mężczyznę, a potem stworzył kobietę z mężczyzny i nadał im różne role oraz uzależnił ich od siebie nawzajem. Mężczyźnie powierzył przywództwo, pracę, ochronę i zaopatrzenie, zaś kobiecie powierzył dzieło wszechstronnej pomocy mężczyźnie, a przede wszystkim, wyłącznie jej, Bóg powierzył przenoszenie życia. Upadek. uległ kuszeniu szatana, upadłego anioła, i zapragnął uniezależnić się od Boga i wypowiedział Bogu posłuszeństwo. W wyniku tego upadku człowiek stracił relację z Bogiem, ale oddał również w ręce szatana władzę nad światem, którą wcześniej otrzymał od Boga. Po upadku człowieka Bóg zapowiedział, że ukaże i pozbawi władzy szatana. Bóg dodał również mozg do wykonywania pracy i ból do przenoszenia życia oraz zapowiedział utratę harmonii relacji między mężczyzną a kobietą. Kobieta będzie chciała przejąć rolę mężczyzny, a mężczyzna będzie starał się nad kobietą panować. Życie poza ogrodem Eden. Pomimo upadku człowieka, Bóg podtrzymał porządek swojego stworzenia. Bożą wolą jest, aby gatunek ludzki pomnażał się i zaludniał całą ziemię, a człowiek pozostaje nadal koroną Bożego stworzenia. Mężczyzna, kobieta i ich małżeństwo zachowują nadane przez Boga role i cele. A ponadto rodzice odpowiadają za dzieci, a dzieci mają być im podległe. Bóg chce, aby ludzie żyli w rodzinach i w narodach. Chce, aby podlegali ziemskim władzom i hierarchiom. Bóg dał ludziom do jedzenia rośliny i zwierzęta. Bóg umożliwia ludziom posiadanie ziemi i innych rzeczy, czyli własność, aby mogli odpowiadać za siebie i życie swoich rodzin. Życie jest darem od Boga, więc ma najwyższą wartość, a temu, kto je odbiera, należy je również odebrać. Bóg zaplanował też rozwiązanie problemu grzechu człowieka i skażenia całego stworzenia. Tutaj dodaję, w wyniku tego grzechu człowieka. Znamy. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ale to, co w kontekście tego spotkania i tego tematu, który dzisiaj realizujemy, chcę wam pokazać w tym wersecie, to wyjawić, jeżeli ktoś jeszcze tego nie wie, jakie greckie słowo zostało użyte w miejscu, które nasze Biblie tłumaczą jako świat. I widzicie, że jest to słowo kosmos. A kosmos nie oznacza miejsce, gdzie latają rakiety zasadniczo. Greckie słowo kosmos oznacza uporządkowany świat, porządek. Wiadomo, że ten werset jest bardzo nadużywany i głównie służy do tego, żeby mówić, że Bóg wszystkich kocha, nawet tych, którzy żyją w permanentnej rebelii wobec Niego, a to nie jest prawda. Natomiast ten werset mówi, że Bóg tak ukochał porządek, który stworzył. Cały porządek, który został naruszony, który został skażony przez grzech człowieka. Ale Bóg tak ukochał ten pierwotny porządek, Jego pierwotny zamiar, że posłał swojego Syna, aby umarł za grzechy przede wszystkim ludzi, którzy ten porządek złamali. I wiecie po co? O tym jest Ewangelia Królestwa. Po to, żeby pozyskać poddanych do swojego królestwa i odwrócić ten zepsuty porządek i przywrócić swój porządek, który stworzył. Słuchajcie, ten najsłynniejszy werset Biblii informuje nas o chęci przez Boga przywrócenia porządku, który został zniszczony. Tak Bóg ukochał swój porządek, który stworzył. Kosmos. Uporządkowany świat. Pierwotny zamiar. A co robi szatan? Szatan, władca świata, stoi za myśleniem tego świata. Za wszystkim, co się na świecie dzieje. Za myśleniem tego świata i za każdą ideą. I stoi za tym od dnia, w którym Adam i Ewa oddali mu władzę. Uświadom sobie, że w naszych czasach żyje więcej ludzi niż wcześniej przez całą historię do XX wieku, czyli ludzie zaludnili Ziemię. Teraz naprawdę dopiero ludzie zaludnili Ziemię. W ostatnich 200 latach, i to jest związane właśnie z tym specjalnym okresem, w jakim żyjemy, że teraz ludzie dopiero zaludnili Ziemię, zaraz to zobaczycie na wykresach. W ostatnich 200 latach, dopiero teraz, gdy Ziemia jest zaludniona, system tego świata zaczął wykluczać istnienie Boga Stwórcy. To jest bardzo charakterystyczny czas. System tego świata zaczął wykluczać istnienie Boga Stwórcy i odrzucać Boży porządek stworzenia, którego wcześniej w takim stopniu nie kwestionował. Spójrzcie teraz na obiecany wykres populacji. Oczywiście tamta populacja idzie dalej, bo to jest jakiś wzięty z internetu wykres, ale zwróćcie uwagę, w którym miejscu przyszedł Pan Jezus. Wtedy, kiedy po raz pierwszy populacja świata intensywnie się podniosła. Zresztą można by długo mówić o tym, dlaczego pierwszy wiek i Cesarstwo Rzymskie było takim absolutnie specjalnym okresem w historii ludzkości. Ale to jest jeden z powodów. Widzicie to? Tuż przed przyjściem Pana Jezusa populacja świata podniosła się na nowy, zupełnie nieznany przedtem poziom. Potem mamy 1800 lat, powiedzmy, kolejnych. I patrzcie, co się dzieje dalej. Ja przybliżę ten wykres. Ten zielony prostokąt to jest od dzisiaj 100 lat do tyłu. Czyli widzicie, że przez ostatnich 100 lat, nie ma tutaj 100 latka na sali, ale jest wiele osób, które mają więcej niż połowę tego okresu. Czyli za naszego życia żyją w zasadzie niemal wszyscy ludzie, którzy żyli w historii. To znaczy jest ich więcej niż wszystkich, którzy żyli w historii poprzedniej. I teraz znacie tytuł tego, czym się zajmujemy, i zwróćcie uwagę, że Marx i Darwin, bo o nim też wspomnę, pojawili się tuż przed tym okresem. Pojawili się w momencie, kiedy ta populacja zaczęła bardzo dynamicznie wznosić się do góry. Dlatego, bo aby zburzyć Boży porządek stworzenia, wtedy, kiedy na Ziemi naprawdę żyje dużo ludzi, trzeba zanegować istnienie Boga. To jest jasne? Oczywiście. I teraz wybaczcie, że przez chwilę będziecie się czuli jak na lekcjach historii, ale mam nadzieję, że tym razem będzie to naprawdę użyteczne. Otóż powinniśmy pamiętać o kilku nazwiskach i teraz niektóre nazwiska, które będą tutaj padały dzisiaj, to są nazwiska do znudzenia znane, do tego stopnia, że nie możecie już na te twarze patrzeć albo nie możecie o nich słuchać, bo wydaje wam się zresztą, że wszystko o nich wiecie, ale już przetestowałem to na innej publiczności, będą tutaj również wymieniane nazwiska, których praktycznie nikt nie zna. A ich rola jest niewiele mniejsza niż tych, których wszyscy znają. Także przypomnijmy sobie Marksa i Engelsa, dwóch panów odpowiedzialnych za totalne odwracanie Bożego porządku, bo o tym dzisiaj mówimy, i pozwoliłem sobie wymienić trzy daty. Pierwsza to jest 1848 rok, wtedy ogłosili manifest komunistyczny. W 1867 roku Marx opublikował swoje flagowe dzieło Kapitał, zaś w 1884 roku, i to dzisiaj jest dla nas najważniejsze, Engels opublikował książkę o niewinnym tytule O pochodzeniu rodziny, własności i państwa. Wrócimy do niej. Natomiast samotnie widnieje tutaj twarz Darwina i data 1859 to jest data opublikowania teorii o powstaniu gatunków. Czy ktoś z was może uczestniczył w takim kursie Projekt Prawda? No, jest kilka osób. Pamiętacie, tam ten projekt prowadzi człowiek o imieniu dr Tuckett, jeśli dobrze pamiętam. I nie wiem, czy pamiętacie, że on jest po prostu nauczycielem akademickim i uczy w chrześcijańskiej uczelni studentów. I on mówi, że on każe i egzekwuje to, każe studentom znać tylko jedną datę z nowożytności dotyczącą świata zewnętrznego. I to jest ta data. 1859. Dlatego, że on twierdzi, że data opublikowania teorii o powstaniu gatunków, dzisiaj mówi popularnie teorii ewolucji, była najbardziej znaczącym faktem w ataku świata na prawdę Bożego Słowa i spustoszenia, jakie ta prawda spowodowała w umysłach ludzi wierzących przez ostatnich ponad 150 lat, nie jest porównywalna z czymkolwiek. To znaczy, ten samotnie stojący pan Darwin przyczynił się do tego, że Boga można było całkowicie odrzucić, a ci dwaj panowie stworzyli program, który pod nieobecność Boga mógł całkowicie obrócić porządek jego stworzenia. Rozumiecie mechanizm? Ten samotny pan Darwin jest potrzebny do tego, żeby odrzucić Boga i powiedzieć, że go w ogóle nie ma i jest niepotrzebny. Ale pozostaje porządek Bożego stworzenia, który ludzie realizują. Ale w związku z tym, że Boga nie ma, ci dwaj panowie wymyślili program, jak całkowicie odwrócić Boży porządek stworzenia. I teraz oczywiście jest to podsumowanie tego, co oni wprowadzili do umysłu świata. To jest teoria ewolucji, materializm, który z tego wynika. Dlatego, że Bóg jest niepotrzebny. Wszystko, co istnieje, to wyłącznie materia. Dlatego, że ona sama w stanie była wydać życie i doprowadzić go do formy, w której jest dzisiaj. Natomiast marksizm jest tym, co odwraca Boży porządek stworzenia. I tutaj warto podzielić go na marksizm ekonomiczny i kulturowy. Jeszcze raz czy dwa razy wspomnimy ten podział i zobaczycie, że jest on pomocny. Słuchajcie, gdybyście mieli komuś odpowiedzieć w ciągu jednej czy dwóch minut, czym jest marksizm, to możecie mu odpowiedzieć tak. Marksizm ma stworzyć nowego człowieka. I nie jest to pierwszy przypadek w historii, dlatego że wprawki na ten temat robiła rewolucja francuska. Natomiast marksizm zrobił to w sposób kompletny i doskonały. Otóż marksizm tworzy nowego człowieka, a żeby go stworzyć, musi spowodować, że ten człowiek się wyemancypuje. Znacie takie mądre słowo? Emancypantki, to pamiętacie, to były kobiety, które się chciały uwolnić, prawda? Dlatego, że emancypacja znaczy uwolnienie. Czyli marksizm postuluje, aby nowy człowiek uwolnił się. I teraz mamy na tym slajdzie listę rzeczy, od których człowiek się koniecznie musi uwolnić. Musi się uwolnić od religii, ale religii transcendentnej, to znaczy wychwalającej istotę, która jest poza materią. Z takiej religii ma się człowiek wyzwolić. Człowiek ma się wyzwolić, wyemancypować od rodziny, małżeństwa, płci, klasy swojej, społecznej, własności, narodu i państwa. Człowiek ma się wyemancypować od ludzkiej natury, mówiąc najprościej. Ma powstać nowy człowiek o płynnej tożsamości, na bieżąco kreowanej przez niego samego. Nikt nie ma prawa mu narzucać z zewnątrz, kim on jest. Nowy człowiek jest uwolniony od tego wszystkiego, co wam powiedziałem. I on ma płynną tożsamość, na bieżąco kreowaną przez niego samego. Oczywiście jest tyle roboty z uwalnianiem człowieka od tych wszystkich rzeczy, że marksiści są w jednym bardzo słabi. Oni się tak koncentrują na uwalnianiu, że nie dają nic w zamian. Ale w związku z tym, że do tego jeszcze nie doszło, to nie jest to wielki problem. Ale na przykład ja sobie tu wstawiłem taką małą fotkę, którą na którymś slajdzie zobaczycie znacznie większą. To jest niejaki pan Klaus Schwab, do którego wrócimy na samym końcu. I ten pan ostatnio w książce, do której też wrócimy przynajmniej na obrazku, czyli Wielki Reset, on utyskuje, że jak te wszystkie idee zostaną zrealizowane, to człowiekowi będzie potrzebna jednak jakaś religia. To znaczy, on musi mieć jakąś motywację i oczywiście on mówi o religii humanistycznej. A co jest tą religią teraz i co wydaje się, że tą religią będzie, to myślę, że będziemy jeszcze mogli wspomnieć. No dobrze, to tyle teorii, natomiast w 1917 roku zaczęła się praktyka, czyli początek realizacji marksizmu w praktyce. Słuchajcie, okazuje się, bo już dzieliłem się tym tematem z różnymi osobami i grupami, że jest to temat praktycznie całkowicie nieznany, a wcale się nie dziwię, dlatego że archiwa, które to ujawniają, są otwarte dopiero od 5 albo 10 lat. Otóż w 1917 roku komuniści rosyjscy zabrali się za wdrażanie w życie całego programu marksistowskiego. A właściwie nie całego, zaraz zobaczymy, gdzie oni byli, gdzie się sprzeniewierzali ideą Marksa, ale tutaj nie chcieli się sprzeniewierzyć. To znaczy, to wszystko, od czego człowiek miał być uwolniony, miał być w radzieckiej Rosji uwolniony. W związku z dużą ilością sierot po I wojnie światowej, oni zorganizowali bardzo wiele takich miejsc, gdzie razem przebywało mnóstwo młodych ludzi, którzy właśnie nie mieli rodzin i rodziców. Powstał Instytut Marksa i Engelsa, który wdrażał tę ideę i ci ludzie byli namawiani do porzucenia, to znaczy znajdowania swojej płci, absolutnie swobodnego życia seksualnego, po to, żeby to umożliwić. Władze zrobiły następujące rzeczy. Umożliwiły małżeństwa, ale również rozwody, które się robiło na podstawie wypełnienia pewnego dokumentu i opłacenia 3 rubli. Była dozwolona bigamia, poligamia od 1920 roku, była całkowicie legalna i nieograniczona aborcja. Triumfy święcił hedonizm, ale co najważniejsze, oni w Rosji nie mieli do tego fachowców. Dlatego sprowadzili, jak mówią dane, 200 specjalistów z Niemiec, którzy byli w stanie tym młodym ludziom opowiadać o ich płciowości i tłumaczyć, dlaczego zerwanie ze wszelkimi kondenansami i z naturalnym postępowaniem jest dobre, pożądane i jak to robić, dlatego że wielu z nich było całkowicie bezradne. I teraz szczególnie zapytuję starszych, ja już się do nich zaliczam, bo ja na przykład pamiętam takie określenie jak seks, jak szklanka wody. Ktoś to pamięta? Jeden. Słuchajcie, to jest, ja to doskonale pamiętam, nie wiem gdzie to słyszałem, ale jestem w stanie to z łatwością wielokrotnie powtórzyć. To na przykład było hasło komisarz Aleksandry Kołłątaj, która była odpowiedzialna właśnie za te miejsca i ona wtedy właśnie to mówiła ludziom i to przetrwało do naszych czasów. Tak samo tutaj na dole widzicie, że określenie rewolucja seksualna, która jest dla nas takim stwierdzeniem, które jest dobrze znane, zostało ukute właśnie wtedy i jego autorem jest niejaki Georgi Batkin, który był komisarzem do spraw wychowania. Ale słuchajcie, tutaj pod tym dużym napisem ZSRR macie ramy czasowe 1917-1926. Otóż po śmierci Lenina, kiedy Stalin dobrze ugruntował się w swojej władzy, i stwierdził, że on po prostu musi prowadzić normalne państwo, które będzie musiało walczyć z sąsiednimi państwami i które będzie musiało mieć te atrybuty, które ma każde inne państwo, stwierdził, on zobaczył, że ten eksperyment był katastrofalny. On był katastrofalny dla dzietności, dla zdrowia, dla morale tych ludzi. Nie tylko przerwał raptownie ten eksperyment, wywalił tych wszystkich Niemców z powrotem do Niemiec, to jeszcze próbował zatrzeć po tym ślad. Dlatego naprawdę dopiero teraz, w XX wieku, badacze dotarli do archiwów i mogli w pełni odsłonić to, co działo się w Rosji carskiej zaraz po rewolucji. Teraz mamy znowu taką jak ze szkoły tablicę, dlatego że tu się zaczyna to, co zaczyna nas naprawdę dotyczyć. Pamiętacie, powiedziałem, że komuniści nie do końca realizowali w carskiej Rosji to, co mówił Marks. A wiecie, czego nie realizowali? Pamiętacie z tego, co było na pierwszym slajdzie? Tam miano zlikwidować naród i państwo. To były rzeczy, od których nowy człowiek miał się wyzwolić. Natomiast rosyjscy komuniści z tego nie zrezygnowali, dlatego w 1917 roku, że Lenin, żeby się usprawiedliwić przed swoimi towarzyszami i przed całym zewnętrznym światem, napisał książkę Prawo państwo, a rewolucja, żeby nagiąć zasady marksizmu do tego, że on chce pozostać w zamkniętym państwie, chociaż chciał eksportować rewolucję, ale tak naprawdę budował ten marksizm w ograniczonym państwie i budując również to na bazie i w ramach nacjonalizmu rosyjskiego. Ale to, co Lenin robił, to wziął tylko jeden element marksizmu, to znaczy walczył z ekonomicznym wrogiem, a tym wrogiem był kapitalizm. Lenin zakładał, że jeżeli zdobędzie bazę, czyli środki produkcji, to sięgnie również nadbudowy. To na pewno znacie ktoś, kto ma tyle lat co ja i chodził na ekonomię socjalizmu, to była mowa o bazie i nadbudowie i było jasne, że jeżeli posiądziemy środki produkcji, to wszyscy zobaczą, no wszystkim wywrócimy porządek społeczny, a poza tym ci, którzy zdobędą te środki produkcji, którzy do tej pory ich nie mieli, zorganizują na nowo porządek społeczny. Słuchajcie, niedługo po rewolucji w Rosji, która dla wielu właśnie tak była, my tego dzisiaj nie wiemy, ale wtedy wielu komunistów, tych, którzy znali pisma Marksa, byli niezadowoleni z tego, co się dzieje w Rosji, bo było państwo, był naród, nie zmieniali również właśnie kultury. I takim bohaterem, którego nazwiska zapewne prawie nikt tutaj nie zna na sali, być może są pojedyncze osoby, które znają, a który właściwie jest autorem tego, co my w tej chwili przeżywamy, jest niejaki Antonio Gramsci, tam jest o jedno A za dużo w tym nazwisku. I to jest młody człowiek, wtedy młody człowiek, który założył partię komunistyczną we Włoszech. I on miał inny pogląd niż Lenin, jeśli chodzi o wdrażanie marksizmu w realnym życiu. On twierdził już na bazie tego, co się wydarzyło w Rosji, że robotnicy zawiedli, że robotnicy nie nadają się do roznoszenia idei Marksa, że głównym wrogiem jest chrześcijaństwo, a nie kapitalizm, że głównym wrogiem jest kultura Zachodu przesiąknięta chrześcijaństwem i wszystkie instytucje Zachodu, których jest tysiące. To są różne organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, kościoły, to wszystko są organizacje, które trzymają chrześcijaństwo między ludźmi i one są prawdziwym wrogiem. I nie trzeba stosować przemocy. Trzeba przejść się przez wszystkie instytucje kultury Zachodu, kultury chrześcijańskiej i długim marszem, używając innych grup społecznych, a nie tylko, albo w ogóle nie używając robotników, zdobyć powoli, mozolnie umysły, ideologie i wszystkie instytucje państwa i dopiero wtedy wyposażeni w coś takiego wprowadzać pełne idee Marksa w społeczeństwie. Dlatego jego wrogiem była chrześcijańska kultura Zachodu, a nie kapitalizm. I on postulował zmienić nadbudowę, zmienić wszystkie instytucje. Wiecie dlaczego? Bo on zobaczył w Rosji, że kultura jest silniejsza niż ekonomia. Dlatego możemy wprowadzić tutaj takie określenie neomarksizm, bo on jest dzisiaj stosowany przez tych, którzy właśnie starają się rozszyfrować tą ideę, albo marksizm kulturowy. To znaczy, kochani, marksizm jest marksizmem. To jest jeden zestaw postulatów. Ale można powiedzieć, że przez to, co się wydarzyło w Rosji, kiedyś był wdrażany tylko ten marksizm ekonomiczny, natomiast marksizm kulturowy był wdrażany w niewielkim stopniu. Chcieli go wdrożyć, ale przerwali, bo widzieli rezultaty. Oni po prostu musieli pozostać w państwie i musieli utrzymać to państwo silne. Dlatego będziemy do końca tego, co tutaj mam przygotowane, będziemy używali zamiennie neomarksizm albo marksizm kulturowy. Ale marksizm jako taki zawiera jedno i drugie. Słuchajcie, pamiętacie tych wyrzuconych Niemców tam? To nie są wszyscy z nich, ale we Frankfurcie powstała tak zwana Szkoła Frankfurcka i to była kuźnia ideologii marksistowskiej, której zawdzięczamy to, co dzisiaj mamy na świecie. I tutaj nie wiem, czy widać, że ten jeden pan tam, wszyscy mają okulary właściwie, ale ten taki bardziej podkreślony na czerwono, pan Horkheimer, był liderem tej całej grupy. I ważne jest, że wszyscy oni byli Żydami. Nie będę się rozwodził nad tym faktem, ale ma to o tyle duże znaczenie, że historia, która za chwilę zostanie tutaj przytoczona, jest jasna z tego powodu, że byli Żydami. Otóż Horkheimer wraz z drugim z tych panów, którzy tam byli pokazani, przygotował ideologiczne podstawy, tworząc teorię krytyczną. Nie wiem, czy ktoś kiedyś słyszał takie określenie. Była ona definiowana jako niszczycielski krytycyzm wobec wszystkich głównych elementów zachodniej kultury, łącznie z, i teraz uwaga, patrzcie na te kolejne elementy zaznaczone na żółto. Oni krytykowali, ta szkoła frankfurcka pod dowództwem tych dwóch panów, krytykowali następujące rzeczy. Chrześcijaństwo, kapitalizm, władzę, rodzinę, patriarchat, hierarchię, moralność, tradycje, ograniczenia w sferze seksualności, jakiekolwiek, lojalność, patriotyzm, nacjonalizm, dziedziczność, etnocentryzm, konwenanse i konserwatyzm. A tu historia dalsza szkoły frankfurckiej. Domyślacie się, dlaczego w 1933 roku ta szkoła została rozpędzona na trzy wiatry, kiedy Hitler doszedł do władzy. Nie tylko przeszkadzało mu, że ci wszyscy panowie są Żydami, ale również to, co ogłosili. Dlatego, że jednym z elementów, od czego ludzie mają być uwolnieni, to jest państwo i naród. A akurat to było to, na czym Adolf Hitler budował. Ale jest bardzo ważne, gdzie ci panowie się udali. Otóż udali się do Paryża, zanim Paryż został zajęty. Udali się do Genewy, gdzie już zostali, ale przede wszystkim udali się za Atlantyk, gdzie zakazili swoją nauką całą Amerykę. Po 1945 roku wrócili niektórzy z nich do Niemiec i tam kontynuowali badania. Ale o tym, co udało im się zrobić w Ameryce, już za chwilę. No i teraz kolejne nazwisko znane komuś? No właśnie. I celowo przykleiłem tam na dole taki plakacik czerwony. Nie wiem, czy jest widoczne, co tam jest. Słuchajcie, jest to plakat, który w latach 60. był powszechny, a ten pan widniał na bardzo wielu koszulkach tych, którzy w 68. się buntowali, albo którzy palili wszystko, co można palić po to, żeby stracić przytomność. To właśnie tego pana wysławiali pod niebiosa. A na tym plakacie czarno-czerwonym są następujące nazwiska w jednej linii. Marx, Mao, Marcuse. Biedny Lenin musiał być z boku w pionie. Podkreślam jeszcze raz, w latach 60. ten pan był uważany jako na równi ważna osoba dla marksizmu jak Marx, sam, Mao i rzeczony właśnie Marcuse. Do tego dodano jeszcze Lenina. I teraz jego prace są absolutnym fundamentem. My tak zbliżając się kolejnymi slajdami, to wszystko, co ja wam pokazuję, coraz bardziej dotyczy nas na co dzień. Marcuse wypracował mechanizmy, których my już dzisiaj doświadczamy. I zaraz je będę przywoływał. Przede wszystkim zaproponował przejęcie władzy i ustanowienie totalitarnej dyktatury materialistycznej. Dyktatury, która będzie powszechnie zaaprobowana, dlatego że będzie przygotowana wiarą w ideologię, która jest zgłoszona. Nie będę tego rozwijał, powołam się na to jeszcze kilka slajdów dalej. Ale teraz są ważne rzeczy. On za tym Włochem, jak on to był?
Gramsci
właśnie, robi się ten, ciągle to Ami się odkątuje. Za Gramsci, zresztą to tutaj gdzieś jest, ale zaraz do tego dojdziemy. Narzędziami mieli być już nie robotnicy, dokładnie to, co mówił Gramsci, ale narzędziami, czyli ludźmi, którzy mają wdrożyć tą nową ideę, mają być wojujący członkowie mniejszości rasowych, mniejszości seksualnych, feministki, ludzie wyobcowani, uwaga, bojownicy praw człowieka, mówimy o latach 60. Bojownicy o wszelką równość, teraz uwaga, radykalni ekologowie i wszystkie tak zwane ofiary, prześladowane ofiary Zachodu. Nie robotnicy, oni się już nie nadają. Te grupy miały wprowadzić ideę marksizmu do społeczeństwa. Marcuse dostrzegł potencjał także nowej broni, czyli obok seksu pojawiły się również narkotyki, to o czym wspominałem. I słuchajcie, moje odkrycie, to co w tej chwili wam przeczytam. Po prostu jak to odkryłem, to naprawdę głowa mi eksplodowała. Martius wprowadził ideę tolerancji represywnej. Skupcie się przez chwilę. Tolerancji represywnej. Na czym ona polega? Realizacja celu, jakim jest tolerancja, wymagałaby, on tak mówi, nietolerancji. Mądre, nie? Czyli realizacja celu, jakim jest tolerancja, wymagałaby nietolerancji, ale teraz względem kogo? Względem dominujących polityk, postaw i opinii i rozszerzenia tolerancji na polityki, postawy i opinie, które są zakazane lub stłumione. Ale mówimy o latach 60. Czyli tolerancja polega na tym, że przestajemy tolerować to, co istnieje, a tolerujemy to, co jest obecnie zakazane i to, co jest niszowe. I teraz zobaczcie to ostatnie zdanie. Jeśli chodzi o zakres tej tolerancji, nietolerancji, rozciągałaby się ona na etap działania, dyskusji, propagandy, czynu i słowa. To jest niezwykle ważne. Dlatego, że mówimy w ten sposób, że jeżeli jest dzisiaj jakaś zakazana grupa, to obojętnie co oni mówią, co oni robią, jaką propagandę stosują i o czym dyskutują, my to tolerujemy. Rozumiecie? To jest nieistotne, co oni mówią. Przypomina wam to coś? Jeżeli jest grupa zakazana, to my tolerujemy wszystko, co robią, mówią, każdą ich propagandę i każde ich działanie. Natomiast, jeżeli jest jakaś grupa istniejąca i dominująca, to obojętnie co mówią, obojętnie co robią, obojętnie co propagują i obojętnie o czym dyskutują, my tego z zasady nie tolerujemy. I wniosek jest taki, to mniejszość ma określać zasady życia społecznego. I nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że określenie demokracja liberalna jest w zasadzie tak dużą modyfikacją demokracji, że pytanie, czy to jest nadal demokracja, dlatego że demokracja jest władzą większości. To znaczy, jeżeli większość coś zagłosuje, no to to jest robione. Natomiast demokracja liberalna, która jest wymysłem czasu powojennego, mówi w ten sposób, że większość może sobie uchwalić, co chce. Jeżeli jest jakakolwiek, nawet mikromniejszość i ona się na to nie zgadza, to tamci mają rację. To jest demokracja liberalna. I słuchajcie, jedno zdanie, to jest kolejne miejsce, gdzie zapoznając się z pracami Marcusa, moja głowa eksplodowała. Nietolerancja powinna dotyczyć również badań naukowych. Ktoś coś rozpoznaje? I ostatnie zdanie. Wprowadza się manipulowanie mapą poznawczą, to jest sposobem, w jaki myślimy, czego elementem głównym jest zamiana pojęć i słów. Zmieniamy pojęcia, zmieniamy słowa, przez co wprowadzamy zupełnie inne idee, a poprzednie nie są w stanie już funkcjonować. I teraz, żebyście wiedzieli, że my w tym żyjemy, to wam przedstawiam kilka faktów, ja myślę, że z łatwością je zapamiętacie. I kiedykolwiek będziecie słyszeli o którejś z tych instytucji, albo dacie, albo wydarzeniach, albo osobie, to możecie wiedzieć, że to jest implementacja do życia idei marksizmu, które powstały w szkole frankfurckiej, w dziełach Marcusa i zostały zaimplementowane w całym świecie zachodnim w latach 60. Czyli inaczej, jak doszło do globalizacji idei marksizmu, bo zaraz wam będę chciał pokazać, że idea marksizmu została zglobalizowana, to znaczy ona jest globalizowana na bieżąco. To są trzy daty. Te dwie pierwsze są jakby od do, ale generalnie to są takie punkty w czasie. 68-72, potem je rozszyfrujemy, 83-87, i rok 92. Rok 68-72 jest związany z Klubem Rzymskim. Na pewno wam się obiło uszy. Jest to rodzaj organizacji społecznej, think tanku, który powstał w 68 roku. Natomiast w 72 roku on tak naprawdę ma siedzibę nie w Rzymie, w Genewie i gdzieś tam jeszcze i w Brukseli. Natomiast nie w Genewie, gdzieś w jakimś szwajcarskim mieście, nie pamiętam w tej chwili. Natomiast oni ogłosili raport Granice Wzrostu, które ni mniej, ni więcej mówiły, że świat się nie może dalej w ten sposób rozwijać. To znaczy, po prostu będzie za dużo ludzi, ta ekonomia tak nie może działać, nie będzie żywności. Cały ten system, który w tej chwili jest, jest do wyrzucenia. Cywilizacja ludzka ma granice wzrostu i one są w każdej dziedzinie. My musimy doprowadzić do zmiany wszystkiego na świecie po to, żeby zmierzyć się z tym, że świat tak dalej nie może się rozwijać. Między rokiem 83 a 87 została powołana w 83 roku tak zwana Komisja Brundtland. Kiedy żeście słyszeli o czymś takim? To jest była premier Norwegii, ona tam pełniła różne funkcje, ale pod auspicjami celowo oddałem taką tą logotyp Narodów Zjednoczonych, dlatego że to Narody Zjednoczone powierzyły tej pani stworzenie takiej komisji, pani Brundtland, i ona wygenerowała po 4 latach raport, który się nazywał Nasza Wspólna Przyszłość, który rozwijał wszystkie ustalenia Klubu Rzymskiego. No i wreszcie to już było naprawdę za naszych czasów. W 1992 roku miał miejsce tak zwany Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro, również pod auspicjami Narodów Zjednoczonych. Była tam obecna większość państw świata i tam został wdrożony, tam została wdrożona strategia zrównoważonego rozwoju, o której za chwilę. To jest plakacik strategii zrównoważonego rozwoju. Wiecie, że to nie jest coś, co powstało dzisiaj. Historia tego jest praktycznie od roku 72, a właściwie od 68, czyli wtedy, kiedy Klub Rzymski zaczął nad tym pracować. Tutaj w roku mamy taką przechyloną polską konstytucję, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że w 97 roku, czyli zaledwie 5 lat po szczycie ziemi w Rio de Janeiro, ci, którzy wtedy byli odpowiedzialni za stworzenie polskiej konstytucji, wpisali to w artykule 5 jako wymóg, to znaczy polskie prawo i polskie funkcjonowanie jest wdrażane według tej idei. I chcę wam powiedzieć, że strategia zrównoważonego rozwoju jest kompletnym dokumentem, gigantycznym, kompletnym dokumentem, który służy do zglobalizowania idei marksistowskich. I źródłem tej globalizacji są postchrześcijańskie kultury świata Zachodu. To nie przychodzi z Rosji, to nie przychodzi z Afryki, to przychodzi z cywilizacji, z kultury, która mówi, że jest oparta na dekalogu, obojętnie jak to judeo-chrześcijańska, tak na to się mówi. Właśnie ta kultura całkowicie odrzuciła Boga i ona jest rozsadnikiem zorganizowanej marksistowskiej ideologii zawartej w tym dokumencie. I nic z nas na tej sali nie ma bladego pojęcia, jak ten dokument jest wpisany prawdopodobnie w setki tysięcy. To się może liczyć w miliony dokumentów na całym globie, gdzieś w jakichś małych afrykańskich prowincjach, gdzieś w jakichś małych azjatyckich miastach. Ten dokument, te zasady, po to, żeby otrzymywać pieniądze, żeby móc jeździć na konferencje, żeby móc być w ONZ-cie, ten dokument jest rozpisany na mowę trawę, to znaczy tego się nie da zrozumieć, to trudno wyśledzić, ale to jest wszędzie. Cały współczesny świat jest tym dokumentem, który jest esencją filozofii marksistowskiej zainfekowany. No i obiecany pan Klaus Schwab. Dlaczego? Dlatego, że to jest, słuchajcie, taki najnowszy epizod. To znaczy pan Schwab, który jest organizatorem prywatnej instytucji, jaką jest Forum Ekonomiczne w Davos, napisał książkę Wielki Reset i praktycznie ta książka jest kolejnym podbiciem i jak gdyby zapisaniem do realizacji tej teorii, czy jak to nazwać, zrównoważonego rozwoju, jakiego żeśmy słowa używali?
Doktryny.
Doktryny, o, doktryna jest dobrze, tam jest, zaraz wrócimy do tego i będziemy, jakie jest właściwe słowo. W każdym razie, słuchajcie, to jest Tak, w ogóle to jest fantastycznie przygotowane. To znaczy, jeżeli ktoś zna angielski, wystarczy wejść na forum ekonomiczne, ktoś chce się chwilę rozerwać, to tutaj właśnie, nie wiem, czy widzicie, jest takie, to takie kółko i to jest praktycznie zarówno ten wielki reset jest w ten sposób rozpisany, jak i również jest to przetłumaczone na zrównoważony rozwój. To znaczy, innymi słowy, zrównoważony rozwój jest zestawem marksistowskiej ideologii dla świata, natomiast wielki reset jest zwróceniem uwagi, że obecna po-covidowa sytuacja jest wymarzonym momentem do przyspieszenia tego procesu. Można powiedzieć najprościej. Czyli zrównoważony rozwój jest kompletną ideologią marksistowską rozpisaną na części i zaaplikowaną całemu światu, natomiast wielki reset jest zwróceniem uwagi tym wszystkim, którzy to realizują, że istnieje świetny moment do przyspieszenia tej całej zabawy. Na tym można w skrócie powiedzieć, polega książka pana Schwaba. I teraz jeszcze jedno, żebyście właśnie wiedzieli, po co my się w ogóle tym dzisiaj zajmujemy. I tracimy na to czas. Widzicie tutaj ten wykres, to znaczy między 850 a 917 to były czasy teorii dla marksizmu, prawda? I teraz ja, jak w 89 roku upadał komunizm, ja tam jeździłem od czasu do czasu na zachód i widziałem, jak tam jest, i wiedziałem, że tam tego ekonomicznego komunizmu to tam prawie nie ma, nie? I jak to upadało, to ja mówię, ludzie, całe szczęście ten komunizm upadł. I teraz my, idąc do Zachodu, po prostu zapomnimy o tym komunizmie, o tym marksizmie, o tym wszystkim. To jest absolutny koniec. On się całkowicie skompromitował. Tego już nie ma. Ja, biedny 30-letni chłopak, wchodząc do tego Zachodu, nie wiedziałem, że tam od 30 lat rozwija się na znacznie większą skalę znacznie inteligentniejszy marksizm. Powolny spacer przez instytucje, który właśnie Gramsci wymyślił, a Marcuse doskonale opisał i dołożył do tego trochę poweru i metod, jak to realizować. Czyli widzicie, że oczywiście ja tutaj coś postuluję, ale ten taki mocno rozszerzony element pomarańczowy czy żółty pokazuje, że w tej chwili pełną gębą marksizm wymyślony w 1850 roku, który jest kompletnym narzędziem szatana do odwrócenia całego Bożego porządku, jest w tej chwili w fazie rozkwitu, jest aplikowany absolutnie na całym świecie. Dochodzimy do końca i chcę wam z tego, co Marcuse napisał, przybliżyć tylko te dwa elementy, żebyście wiedzieli, jak to jest realizowane w praktyce, bo po to, żeśmy się tu dzisiaj spotkali. Potem jeszcze będzie jedno pytanie, ja się tu tłumaczyłem jednej osobie, która przyszła wcześniej, dlaczego ja sobie pozwoliłem w ogóle zrobić taki materiał, ale to za chwilę, bo to będzie takie jeszcze jedno wytłumaczenie, dlaczego zajmuje wasz czas. Otóż pierwsza rzecz to jest ta manipulacja mapą poznawczą, to co Marcuse wymyślił, czyli zamieniamy wszystkie słowa i pojęcia po to, żeby wprowadzić na miejsce Bożego porządku coś zupełnie nowego. No i teraz słuchajcie, tutaj na tej sali wiele z tych haseł było już pokazywanych, bo pamiętacie Zbyszka, który miał na ten temat wykład, także wybaczcie, że niektóre rzeczy się powtórzą. Generalnie, strategia zrównoważonego rozwoju, to, co jest uznawane do tej pory za normalne, uznajemy za nienormalne. Dlatego musimy wszystko zmienić. Nie ma prawdy absolutnej, jest prawo do błędu. Nie ma autorytetu, jest autonomia. Nie ma wiedzy, są umiejętności życiowe. Nie ma edukacji, jest szkolenie, trening i testy. Tu się muszę na sekundę zatrzymać. Słuchajcie, te dwa punkty. Nie ma wiedzy i nie ma edukacji, są umiejętności życiowe, szkolenie i trening. Na czym one polegają? Wiedza jest czymś obiektywnym. To znaczy, jak ja zaczynam studiować jakiś temat, to ja zbieram informacje na ten temat, zachowuję je, mogę je rozważać i wyciągać z tego wnioski. Natomiast to nie jest to, co postuluje marksizm. I na przykład edukacja i sprawdzanie wyników edukacji poprzez testy jest tego najlepszym przykładem. Na przykład, kiedy ja sam pozyskuję wiedzę, to przyglądam się zwierzętom i na przykład opisuję je w różny sposób. Które jest najcięższe, to znaczy od największej ilości kilogramów do najmniejszej. Od największej tam wysokości do najmniejszej. Ten najszybciej biega, ten się najwolniej porusza i tak dalej, i tak dalej. I na przykład taki słynny przykład z szyją. Wiem, że jak sobie zrobię długość szyi wszystkich zwierząt, to wiadomo, że najdłuższą szyję ma żyrafa. I to jest prawdziwa wiedza, która do tej pory miała miejsce. Natomiast w testach na przyrodzie w zrównoważonym rozwoju mamy pytanie, które zwierzę ma najdłuższą szyję i są cztery do wyboru, ale tam nie ma żyraf. Dlatego, że istotne jest to, jaką odpowiedź chce uzyskać ten, który zarządza edukacją. W wiedzy nie chodzi o to, żeby wiedzieć, które zwierzę naprawdę ma najdłuższą szyję, tylko aby poruszać się w zakresie, który został dla nas przeznaczony.
W edukacji.
W edukacji. Tak, w edukacji. Przepraszam. To jest bardzo dobry przykład, na czym polega wiedza, którą my sami możemy przyswoić i wyciągać z niej wnioski, a na czym polega to, co realizuje zrównoważony rozwój, gdzie wiedza jest umiejętnością życiową, ale to nie jest swobodna, wolna umiejętność życiowa. To jest umiejętność, która jest potrzebna, żeby się wpasować w to, co od nas oczekują. Rozumiecie różnicę? Dogmat jest zastąpiony wolnością wyboru, tradycja wolnością kulturową, hierarchia równością, szczęście jakością życia. Małżonek jest zastąpiony partnerem, rodzic biologiczny reproduktorem, rodzic opiekunem. Ja się rok temu dzieliłem tą porządkiem Bożego stworzenia w Czechach i też ten wykład miał dwie części, no i jak prezentowałem tą pierwszą część, to mówię tak, słuchajcie, ja nie wiem, jak tutaj macie, nie gniewajcie się, ja mam tu takie rzeczy, mówię, że niektórzy postulują wprowadzenie takich zamienników i tak dalej, ja nie wiem, czy wiecie o tym i tak dalej. No i powiedziałem, wymądrzyłem się, no i potem jest przerwa kawowa i taki jeden brat do mnie podchodzi, tak mnie klepie, mówi, ty słuchaj, co ty tu gadasz, że nikt nie wie, wczoraj wypełniałem córce taki kwestionariusz i tam było rodzic jeden, rodzic dwa. On mówi, u nas to jest całkowicie wdrożone, od kilku lat. Także nie są to bajki, tylko to, co w sąsiednich krajach funkcjonuje od dłuższego czasu. I teraz jest najważniejsze, bo mówiliśmy o religii. Nie ma Boga Ojca. Jest co? Jest Matka Ziemia. I to jest przedmiot kultury. Człowiek nie jest koroną stworzenia. Człowiek jest jednym z gatunków i to tym, najbardziej pasożytniczy, tym, który niszczy Matkę Ziemi, pasożytuje. Skupcie się teraz jeszcze na chwilę, bo chcę wam przeczytać przymierze Boga z Noem i na samym dole jest napisane, że to dotyczy każdego siedzącego na tej sali. Ok? Czytamy. Dopóki Ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc, i pobłogosławił Bóg Noego i synów jego i powiedział do nich, rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie. Wszystko to oddane jest w wasze ręce. Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm. Tak jak zielone jarzyny daje wam wszystko, lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest krwią jego. Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych, będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka za życie brata swego. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią, kiedy zbiorę chmury i obłok będzie nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk. Gdy wtedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem, a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi. Czyli innymi słowy, Bóg mówi tak, rozmnażajcie się, nie zabraknie wam plonów. Daję wam zwierzęta do jedzenia, ale bierzcie życie za życie, a tęcza jest moim znakiem. Co mówią te wszystkie dokumenty? Populację trzeba ograniczyć?
To nie Bóg Ojciec nas karmi, tylko Matka Ziemia. A my pasożytujemy na niej. Nie będziemy jej zwierząt. Nie będziemy karać śmiercią. Ale aborcja i eutanazja są prawami człowieka. A na co został zamieniony łuk i tęcza, wiemy. I teraz manipulacja mapą poznawczą, mój ulubiony element, którym już prawie zakończymy. Przepraszam, kończymy ten element manipulacji mapy poznawczą. To wszystko, o czym żeśmy mówili, ma doprowadzić do ograniczenia populacji, ograniczenia produkcji, ograniczenia dostępu do pracy, ograniczenia przedsiębiorczości i ograniczenia własności prywatnej. A teraz to, już poszedłem za bardzo do przodu, tolerancja represywna, mój ulubiony temat. Szybko ją zrobię. Na czym polega idea tolerancji represywnej? Pamiętacie, dzielimy świat na grupy, i wychodzimy od tego, że nie jest ważne, jaki jest człowiek. Pojedynczy człowiek nie ma znaczenia. Nie jest ważne, jaki jest człowiek, jego charakter, postępowanie. Ważne jest, do jakiej grupy należy człowiek. Człowieka charakteryzuje grupa, do której należy. Zresztą od tego zaczął Marx, prawda? Zaczął od Hegla. Nie ma czasu, żeby w tej chwili o tym mówić. Podzielił na klasy i nastawił je wzajemnie w stosunku do siebie. Słuchajcie, każdą grupę można opisać albo grupę ofiar, to znaczy albo jesteś z grupy ofiar, zazwyczaj z grupy mniejszości, ale również się w niektórych przypadkach większość ludzi jest grupami ofiar, albo jesteś z grupy prześladowców. To jest, musicie na koniec tego, że już tyle wiadomości było, to musicie zapamiętać na pewno, żeby zrozumieć to, co się dzieje wokół. Marksizm dzieli ludzi na ofiary i na tych, którzy te ofiary prześladują. I jest grupa ofiar i grupa prześladowców. I przede wszystkim, nie chodzi o samo zaprzestanie prześladowania ofiar lub zrównanie praw ofiar z prześladowanymi. Rozumiecie? Bo każdy by powiedział, no tak, faktycznie, bo to jest prawdziwa diagnoza. W społeczeństwie są ofiary i prześladowcy. Tylko, że marksizm powoduje, że jesteś zaliczany do grupy i nieważne, kim jesteś tak naprawdę i co myślisz. Jest ważne tylko, do której należysz grupy. I normalnie zdrowy człowiek by powiedział, że faktycznie to trzeba naprawić. To znaczy, że jeżeli jakaś grupa prześladuje jakieś ofiary, to trzeba doprowadzić do tego, żeby to wyrównać. To znaczy, żeby ofiary przestały prześladować, znaczy oprawcy przestali prześladować ofiary. Ale w marksizmie nie chodzi o samo zaprzestanie prześladowania ofiar lub zrównanie praw ofiar z prześladowcami. Nie chodzi o to. Chodzi o pozbawienie praw tych prześladowców albo ich fizyczną eliminację. Rozumiecie różnicę? Kiedy ktoś wam mówi, ideolog marksistowski, czyli właściwie każdy, kto w tej chwili to postuluje oficjalnie, że jemu chodzi tylko o równość, to jest nieprawda. To jest zasłona dymna. Tam nie istnieje taki cel. Jeżeli ktoś został uznany za prześladowcę, to jemu należy prawa odebrać albo go fizycznie wyeliminować. I teraz chcę wam pokazać przykłady. Na przykład to, co się działo rok czy dwa lata temu w Stanach Zjednoczonych. Wiecie, co się działo. Black Lives Matter i wszystkie te wydarzenia, które tam miały miejsce. Osoba, która ma inny kolor skóry niż biały, nie jest w stanie według tej ideologii być rasistą. Rozumiecie? Ona nie może być samej natury rzeczy rasistą. Dlaczego? Dlatego, że należy do grupy ofiar. Nie można im tego zarzucić i nawet jeżeli oni, pamiętacie tamto, jeżeli oni nawet na ten temat dyskutują, jeżeli to propagują rasizm, jeżeli w słowie to robią albo w czynie, to nie jest rasizm. Dlatego, że oni należą do grupy, która została zakwalifikowana jako ofiara. Czyli na przykład osoba niehetero nie jest nigdy w stanie prześladować osoby hetero. Rozumiecie? Nie jest z natury po prostu. Dlatego, że należy do grupy ofiar. I teraz coś, co jest dla nas ważne.
chrześcijanin jest z natury homofobem. Obojętnie co powie, bo pamiętacie te zasady? Obojętnie co mówi, obojętnie co proklamuje, obojętnie co robi, obojętnie na czym polega jego propaganda, on jest taki i koniec. I tak samo niestety mężczyzna z natury stoi na drodze kobiety. Zawsze. Obojętnie co zrobił, dlatego że mężczyzna jest w grupie prześladowców, a kobieta jest w grupie ofiar. To mniejszość określa zasady życia społecznego. Pamiętacie? Mniejszość, czyli ofiary w dyskusji, propagandzie, słowie i czynie, zacytowałem tego Marcusa, jest tolerowana. Większość, czyli prześladowcy, w dyskusji, propagandzie, słowie i czynie nie są tolerowani. No i teraz napisaliśmy, że to nasze zdarzenie, że nasz film został skasowany, że nas że w pewnym sensie sprowokowało, żeby to przygotować, żeby wytłumaczyć po prostu, na czym polega ten mechanizm. No i właśnie to, czegośmy doświadczyli, to rozumiecie, że to jest 100% esencja tego, co ja mówię. Dlatego, że kto był na sali wtedy? Jakieś 30%. Kto oglądał? Powiedzmy, że połowa oglądała. I wiecie, że nie było tam absolutnie niczego, co można było zakwalifikować. Dlaczego to zostało w ten sposób zakwalifikowane? Dlatego, że ten, kto mówi, został zakwalifikowany do grupy oprawców. I wtedy nie ma znaczenia, jaką on głosi propagandę, słowo, czyn, czy na jaki temat dyskutuje. On nie ma racji. Jego nie tolerujemy. Dlatego, i to jest istotne, żeby się nie denerwować. Żeby nie próbować po prostu pokazywać, o, patrzcie, przecież myśmy to nic nie powiedzieli, to nie ma znaczenia. I słuchajcie, wreszcie się wytłumaczę, dlaczego ciągle jeszcze na tym tematem siedzimy. Otóż człowiek wierzący jest między dwoma siłami. Oczywiście te siły są nierówne. Nie myślcie, że ja zrównuję potrzeby szatana i siłę Ducha Świętego albo siłę Słowa Bożego, ale zasadniczo jesteśmy między tymi dwoma siłami. I teraz tak, jak idziemy przez życie, to mamy dwie tendencje. Nie do końca chcemy przyjmować to, co mówi Słowo Boże, bo mówimy tak, a może to Słowo Boże mimo wszystko nie mówi, może to nie jest takie czarno-białe, może to nie jest takie mocne wcale, nie? Starszy mnie to uwiera, no nie chcę tego realizować, bo to jest niesamowicie, że to jest takie mocne. I to jest jeden powód, że my nie chcemy tak naprawdę przyjąć Słowa Bożego do swojej wiadomości i go realizować. Ale jest inna rzecz, że patrzymy na to, co mówi świat i mówimy w ten sposób, a może niektóre rzeczy, które mówi świat, są dobre. To znaczy, może pewne postulaty świata po prostu wynikają na przykład, nie wiem, z badań naukowych, z rozwoju kultury, na przykład z tego, że jest postęp, nie? Bo wiecie, że nasza kultura polega na tym, że jak coś pochodzi z 2020 roku, to jest lepsze od tego, co jest z 1998. To jest po prostu lepsze. Jakby to usłyszał starożytny Rzymianin, to by się przewrócił na plecy. Dla niego było lepsze to, co było stare. Bo jeżeli coś działa długo i można to dopracowywać, no to jest dobre. Natomiast dla nas to, co powstało w zeszłym roku i ktoś zadeklarował, że to jest najnowszy wynik badań albo nowa teoria, to musi być według naszej kultury lepsze niż to, co robimy od 1000 lat albo nawet od 30. Tego kiedyś nie było. I dlatego dzisiaj mamy taką tendencję, że mówić tak, a może w tej dziedzinie właśnie takiej kulturowej, w dziedzinie tych wszystkich spraw, o które tutaj umawiamy, może trzeba jednak trochę tego świata, może się musimy trochę nagiąć, bo to są dobre rzeczy. I celem tego, co dzisiaj robimy, jest przypomnieć tak, że wszystko, co mówi Biblia, 100%, to jest godne przyjęcia bez namysłu. Amen. Ale dzisiaj wam chciałem pokazać, że nic, co mówi świat, nie jest godne przyjęcia. Nie warto tracić czasu na rozważanie tego. Dlatego, że chcę wam pokazać, że nie są to jakieś, że tu świat czasami coś dobrego wymyśli i tak dalej. Nie. Świat tłacza nam
doskonale zaprojektowaną całościową ideologię, która ma posłużyć odwróceniu wszystkiego, co Bóg stworzył. Dlatego nie możemy nic przyjmować ze świata, bo tam nie można się spodziewać niczego dobrego, rozumiecie? I oczywiście my się mamy skupiać na Bożym Słowie, a nie na tym, ale choćby ten materiał ma was przekonać, żebyście nie spodziewali się niczego dobrego od świata. Kończymy już kilkoma slajdami. W odwracaniu Bożego porządku stworzenia nie ma niczego dobrego i postępowego. Należy je całkowicie odrzucić i być posłusznym w całości nauczaniu Biblii. Marksizm jest realizacją totalnego planu szatana walki z Bogiem. I tu dla niektórych może być smutna wiadomość, tego procesu się nie da już zatrzymać. Ci, którzy się tak zbierają w kupę i powiedzą, my to jeszcze odwrócimy, my tu w naszym kraju czegoś nie pozwolimy, coś, będą lepsze czasy. Otwórzcie objawienie Jana i będziecie wiedzieli, że nie. Ten proces zaprowadzi nas do zapisów objawienia Jana i końca tej ery świata. Tylko taka malutka wprawka, jak to będzie prawdopodobnie wyglądało, co, o czym mówi pan Klaus Schwab, o czym mówi cały zrównoważony rozwój. Światem będą zarządzać rządy niesuwerennych państw, czyli o bardzo ograniczonej suwerenności, podległe organizacjom międzynarodowym, a potem rządowi światowemu. Teraz znowu się powołam na pana Schwaba. Wiecie, że on postuluje, żeby w rządzie światowym zasiadali przedstawiciele korporacji. A potem, już po tym czasie, jak będą te państwa częściowo z mocno ograniczoną suwerennością, będą podlegały organizacjom międzynarodowym, potem będzie rząd światowy, a potem będzie rząd, którym będzie kierował, a właściwie jednoosobowo światem będzie kierował antychryst. Natomiast w tej drodze, jakie będą takie zauważalne dla nas tendencje? Pracodawcami będą niemal wyłącznie państwa i korporacje. Ludzie będą pozbawieni własności, wszystko otrzymają od państwa albo wynajmą od korporacji. Ich status i dostęp do tego systemu zależeć będzie od ich poprawności politycznej, to znaczy jak znajdują się w, i tutaj użyjemy klasy tego prawdziwego stwierdzenia, tolerancji opresywnej, tak? Która dzisiaj jest nazywana poprawnością polityczną. Jeżeli się będą w tym mieścić, to znaczy będą tolerować to, co trzeba, a nie tolerować to, czego nie trzeba, to będą podłączeni do tego systemu, będą mogli otrzymywać od państwa i wynajmować w korporacjach. Ludzie będą uwolnieni od opresji rodziny, małżeństwa, płci, władzy rodziców, hierarchii społecznej, będą bezpośrednio podłączeni do systemu, od którego będą całkowicie zależni. I teraz ważne dla nas. Organizacje religijne, bo to jest, słuchajcie, postulat tego zrównoważonego rozwoju. Oni mówią, my chcemy współpracować z organizacjami religijnymi. My ich potrzebujemy. Obojętnie, co tam wyznajecie, my was chcemy. Tylko musicie się zgodzić na nasze postulaty. I dlatego organizacje religijne, również zorganizowane kościoły chrześcijańskie, albo zaakceptują nową ideologię i będą częścią systemu. Absolutną częścią systemu z rozpisanymi rolami dla po prostu kościołów chrześcijańskich takiej i takiej denominacji, które będą realizowały postulaty zrównoważonego rozwoju. Albo zostaną zlikwidowane. Do zera. Spotykamy się w domach i to tak, żeby nikt nie wiedział. Uczniowie Jezusa będą nienawidzeni i prześladowani przez wszystkie narody, gdyż, i teraz uwaga, dlaczego? Gdyż Boży porządek jest w 100% przeciwny obowiązującej ideologii. Widzicie to już. Że ta obowiązująca ideologia jest przeciwna każdemu elementowi Bożego porządku stworzenia. Więc tacy ludzie jak my, no w sumie nie jesteśmy w stanie funkcjonować, ponieważ my się nie zgadzamy z natury, z niczym. I będziemy mniejszością, a i tak będziemy uważani za grupę jaką? Za oprawców. To jest właśnie, dlatego powiedziałem, że będą wyjątki, że będą mniejszości liczbowe, które i tak będą uznawane za oprawców. I teraz przechodzimy do kilku ostatnich wersetów i teraz oprócz tego wersetu, chociaż to też dla nas jest nadzieja, dlatego że
Pan mówi, że bądźcie wierni aż do śmierci. To nie chodzi o to, że bądźcie wierni, to co jest powiedziane w objawieniu. Bóg nie mówi, bądźcie wierni do tego momentu, jak w łóżku swoim po prostu wam się zamkną oczy, albo się rano nie obudzicie. Nie. Bądźcie wierni, aż wam odbiorą życie. O to chodzi w wersecie, bądźcie wierni aż do śmierci. To jest chyba duża różnica. Wtedy wydawać was będą wszystkie narody, słuchajcie, wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was. Już wiemy dlaczego. No i teraz słuchajcie, teraz się troszkę odprężymy ostatnimi dwoma, trzema slajdami. Jak mamy więc podchodzić do tego, co już jest, co już zaczynamy odczuwać i do tego, co będzie? Dlatego, że dzisiaj, jeżeli podobnie myślicie, albo jeśli ja się nie mylę w tym, co mówię, no to będzie dużo gorzej. Jak mamy do tego podchodzić? Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście. Już ich zwyciężyliście. Wiecie o tym?
Tak.
Gdyż ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. I to nie jest trochę większy.
Halleluja.
Jezus, który jest przez swojego ducha w nas, jest stwórcą szatana, który próbuje w ostatnim swoim tchnieniu, na niedługo przed swoim całkowitym upadkiem, odkręcić wszystko, co się da i zapanować nad światem. On wie, że ten koniec jest bliski. I ten, który jest w nas, jest nieporównywalnie większy. Tego, w ogóle tego nie można zestawiać. Wiecie. I kochani, jak to dobrze powiedzieć? Tu właśnie brat, jak przyszedł ten wysłał mi ten werset. Nie da się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięża. Słuchajcie, obojętnie, co nas będzie dotykało. Naszym zadaniem jest siać dobro i pokój. Także apeluję was, wiedzcie tylko o tym, rozumiecie to. Ale myślę, że jeżeli ktoś nie wiedział wielu z tych rzeczy, to po prostu łatwiej wam będzie się orientować w tym, dlaczego się tak dzieje. Nie denerwować się. Jest to czyste zło. Czyste, szatańskie zło, ale jedyne, co mamy odpowiedzieć na nie, to jest dobro. A teraz po to, żeby się rozradować, to jeden werset o tym, że nastąpi kres. I zatrąbił siódmy anioł i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. Na tej ziemi, na której dzisiaj szatan rozsiewa idee marcizmu, które są jego doskonałym narzędziem do odwracania Bożego porządku. A 24 starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu, mówiąc: dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przyjąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować. I być może po to, żeby niektórzy z nas, po to, żeby dożyć tego momentu, znaczy, żeby go widzieć i w nim uczestniczyć, będziemy musieli być może nawet oddać swoje życie. I być wierni aż do śmierci. Tej śmierci, kiedy to życie będzie nam odbierane. I ostatni apel, bracia i siostro, nic, co podpowiada świat, nie jest dobre. Nie ustępujmy ani o krok, widzicie, sam się dziwiłem, co napisałem, teraz już takim przekonaniem to przeczytam. Nie ustępujmy ani o krok od Bożego porządku stworzenia. Amen.